i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
14 grudnia 1909 roku w Gdańsku robotnicy wyszli na ulicę zaprotestować przeciwko podwyżce cen i komunistycznemu zniewoleniu Polski. Demonstracje rozszerzyły się na inne miasta wybrzeża. Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwą protestów grudniowych albo Polskiego Grudnia 1970 roku. Od tamtych wydarzeń mija 50 lat. I właśnie ten bunt polskich robotników sprzed 50 lat będzie wydarzeniem miesiąca grudnia. Zanim o samych protestach, kilka słów o tym, dlaczego do nich doszło. W 1956 roku do władzy dochodzi Władysław Gomułka. Wielu ludzi wiązało duże nadzieje z tym nowym przywódcą partii komunistycznej, bowiem Gomułka siedział w więzieniu. Sam padł ofiarą stalinowskich represji. Wydawało się więc, że człowiek, który sam doświadczył krzywdy niesprawiedliwości, wiele w Polsce zmieni. I rzeczywiście Gomułka po dojściu do władzy w październiku 1956 roku zmienił w Polsce wiele. Uwolniono więźniów politycznych, uwolniono prymasa Wyszyńskiego, wróciła nauka religii do szkół, wyproszono z Polski sowieckich doradców. Zaszło wiele zmian w życiu Polaków, ale jak się okazało, te zmiany były krótkotrwałe, tymczasowe. Po pewnym czasie Gomułka wrócił do polityki walki z Kościołem. Gomułka wrócił do polityki ateizacji. To właśnie za czasów Gomułki ostatecznie usunięto religię ze szkół. To właśnie za czasów Gomułki doszło do konfrontacji milenijnej w 1966 roku, czy doszło do aresztowania kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, aby w ten sposób przerwać jego peregrynację po Polsce. Oczywiście Gomułka nie wrócił do terroru na tak masową skalę, jak to było na początku lat 50., ale jednak ten system pod rządami Gomułki był coraz bardziej opresyjny, coraz bardziej antyludzki. Popularność Gomułki w społeczeństwie systematycznie malała. Do tego dochodzą problemy natury gospodarczej, coraz większe braki w zaopatrzeniu, coraz dłuższe kolejki do sklepów, niski poziom życia. W 1968 roku polscy studenci zerwali się, aby zaprotestować przeciwko temu, co się w Polsce dzieje. Gomułka jeszcze wtedy utrzymał się przy władzy, stłumił te protesty polskich studentów. W roku 1970 Gomułka odniósł pewien spektakularny sukces. Otóż Republika Federalna Niemiec uznała zachodnie granice Polski. Jeszcze w latach 60. niemieccy uczniowie w szkole mieli zaznaczone granice Niemiec 1937 roku. I tam było napisane, że polskie ziemie odzyskane są pod tymczasową polską administracją. Uczeń, patrząc na te mapy, dowiadywał się, że miasta takie jak Wrocław, Szczecin czy Olsztyn to są miasta niemieckie, które no tymczasowo są pod zarządem Polaków. 25 lat po wojnie, w 1970 roku, kanclerz Niemiec Willy Brandt przyjechał do Warszawy. To właśnie wtedy Niemcy pogodziły się z granicą polsko-niemiecką. Była to rzecz bardzo ważna, nie tylko dla mieszkańców ziem odzyskanych, którzy żyli w takim ciągłym strachu, niepokoju, że mogą wrócić Niemcy, że mogą zabrać ich ziemię, ich domy, ich miejsce, gdzie się osiedlili. Część z tych ludzi to byli ludzie, którzy przybyli tam z Kresów, którzy musieli zostawić swoje domy na Kresach, osiedlili się gdzieś tam pod Szczecinem czy Wrocławiem. Żyli w strachu, że będą musieli znowu opuszczać swoje domostwa, swoje miejsca zamieszkania. Uznanie przez Republikę Federalną Niemiec zachodniej granicy Polski, wizyta Brandta w Warszawie, to bez wątpienia rzeczy ważne dla Polski i dla Polaków. Gomułka uznał, że to jest dobra okazja, aby wprowadzić podwyżkę cen żywności. Trzeba pamiętać, że wtedy w PRL-u ceny żywności regulowało państwo. Nie było wolnego rynku, tak jak dzisiaj, że każdy sklep sam ustala ceny i te ceny są różne. Wtedy państwo decydowało, ile kosztuje kilogram cukru, ile kosztuje kilogram schabu, ile kosztuje kilogram mąki. Ceny były jednolite w całym kraju. Aby więc pozornie poprawić zaopatrzenie artykułu, postanowiono zmniejszyć konsumpcję. No, sposób myślenia władz był bardzo prosty. Jak podniesiemy ceny w górę, no to ludzie mniej kupią towarów, no bo nie będą mieli pieniędzy. Jak ludzie mniej kupią towarów, no to towary wrócą na półkę, no bo ludzie nie będą ich wykupywać. Więc postanowiono podnieść ceny. Oczywiście, żeby nie wyglądało to źle, mówiono o regulacji cen. Pewne ceny obniżono, no ale te ceny podstawowych artykułów spożywczych poszły w górę. 13 grudnia 1910 roku telewizja podała komunikat o tej nowej regulacji, która oznaczała podniesienie cen żywności. Następnego dnia, czyli 14 grudnia, stoczniowcy Stoczni Gdańskiej rozpoczęli strajk, po czym około 3000 stoczniowców z żądaniem cofnięcia podwyżek i poprawy warunków ekonomicznych udało się pod gmach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przeciwko pokojowej demonstracji użyto siły, co doprowadziło do całodniowych zamieszek w Gdańsku. 15 grudnia do strajku przystąpiła Stocznia Gdyńska oraz wiele zakładów w Gdańsku. Protesty zaczynają się rozszerzać. Kierujący z ramienia partii rozwojem wydarzeń, Zenon Kliszko, podczas porannej odprawy grzmiał: mamy do czynienia z kontrrewolucją i nieważne jest, że zginie 200 lub więcej stoczniowców. Stocznia zostanie zburzona, a na gruzach starej zbudujemy nową, z nową załogą. Przez cały dzień trwały walki uliczne. Komitet wojewódzki w Gdańsku został spalony. Byli pierwsi zabici i ranni. Wśród zabitych tego dnia był 26-letni Waldemar Rebinin, kierowca pogotowia, zastrzelony przed przychodnią kolejową, kiedy wysiadał z oznakowanego samochodu. Jego matka Halina po latach oceniała: gdyby strzelali w nogi, byłby tylko kaleką, a on nie żyje, bo oni strzelali tak, żeby zabić. Potem mówili, że to były rykoszety, jednak w prokuraturze dowiedziałam się, że to były celne strzały. Jerzy Surdykowski, kolęda grudniowa. Pod komitet poszli następnego dnia, poszli pochodem, jeszcze potężniejszym i wspólnym, tym więcej, że poprzednio wybrani delegaci znaleźli się pod kluczem. Więc niech się to należy, z tego nam wytłumaczy. Ale zamiast wytłumaczenia pojawiły się czołgi, gaz i długie pałki. I wtedy w tej kotłowaninie zobaczył przejechanego chłopca. Jeszcze zobaczył, jak rozbijano pierwszy sklep, aby dostać butelki z łatwo zapalnym denaturatem. Jeszcze widział, jak koledzy zdobyli czołg, wywiesili na nim biało-czerwoną flagę i pojechali z triumfem do stoczni. Wtedy już wracał przyspieszonym krokiem, bo niedobrze się robi. Trzeba na wydział naradzić się, wybrać nowych delegatów. Przed 14 znów wyszedł ze stoczni na ulicę Jana Skolna. Na ulicy stał bezużyteczny czołg z biało-czerwoną flagą, który zepsuł się i utknął. Oparł się o czołgowe żelastwo i rozmawiał z kolegą. Wysoko leciał helikopter. Pewnie nas kapuje, powiedział kolega. I wtedy poczuł uderzenie, piekący ból. Upadł. Zdarli mu płaszcz, ponieśli na rękach do szpitala za stoczniową bramą. Potem karetka. Karetka utknęła na wiadukcie Błędnik, gdzie walczyli ze sobą ludzie i płonęły auta. Przejechali chodnikiem. Komitet się pali, rzucił sanitariusz. Usiłował się podnieść, niewiele widział. Stoczniowiec Jerzy Czarniecki wspominał: tak jak w poniedziałek już od rana pod budynkiem dyrekcji, a później przed drugą bramą zbierali się stoczniowcy. Nad naszymi głowami latał helikopter, z którego do nas strzelano. Pamiętam robotnika, który dostał pod szpitalem kulą w nogę. I tak jak dnia poprzedniego stoczniowcy udali się pod gmach Komitetu Wojewódzkiego. W pochodzie szedł wtedy Lech Wałęsa. Drzwi komitetu były jednak zamknięte. Usłyszałem hasło: uwolnić więźniów politycznych. I ludzie poszli pod budynek Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej, więzienie. Gaz był tak silny, że nagle przestałem widzieć. Gdyby nie kolega Rysiek Świstulski, który pracował wtedy ze mną w szefostwie produkcji, nie wiem, co by się ze mną stało. On wyciągnął mnie z tego. Wyłoniony w Gdyni komitet strajkowy został wieczorem aresztowany. Tadeusz Nowak wspominał: to się wydaje nieprawdopodobne, ale oni naprawdę mieli pianę na ustach. Wyglądali jak szaleńcy. I zaczęło się. Wszystko fruwało w powietrzu. Walili na oślep. 16 grudnia wojsko obsadziło główne drogi i budynki w Trójmieście. Strajki trwały jednak dalej. Gdy grupa demonstrantów ze Stoczni Gdyńskiej wyszła za bramę, padł strzał z czołgu. Poległo 2 robotników, a 11 odniosło rany. Tego samego dnia demonstrowano w Słupsku i Elblągu. Wieczorem wicepremier Kociołek zaapelował w telewizji o powrót do pracy. 17 grudnia o godzinie 6 rano na wąskim wiadukcie prowadzącym do gdyńskiej stoczni w kierunku robotników milicja i wojsko otworzyły ogień. Byli zabici i ranni. Jednym z nich był 20-letni Ludwik Piernicki. W akcie oskarżenia sporządzonym w III Rzeczpospolitej przeciwko sprawcom masakry czytamy: zmarł śmiercią nagłą, gwałtowną, wskutek wielokrotnych uszkodzeń postrzałowych klatki piersiowej i brzucha. Podstrzał klatki piersiowej i ramienia lewego powstał, zdaniem biegłego, prawdopodobnie od jednego pocisku, przy czym strzał padł z oddali w plec. Zdesperowani stoczniowcy gdyńscy położyli na drzwiach z toalety zwłoki innej ofiary masakry, 18-letniego Zbigniewa Godleckiego, i ruszyli z nim na miasto. Wkrótce utworzył się tłum z biało-czerwonym sztandarem. W ten tłum ze śmigłowców rzucano petardy i ładunki z gazem łzawiącym. Po dojściu do prezydium Miejskiej Rady Narodowej demonstranci napotkali namalowaną na ulicy białą linię. Gdy pierwsi śmiałkowie ją przekroczyli, stojący za nią funkcjonariusze otworzyli ogień. Przerażeni demonstranci w popłochu rozbiegli się. Obserwujący te wydarzenia esbecy relacjonowali: a ten tłum niesie zabitego i krzyczy mordercy. Oni są już na Świętojańskiej. Na czele jest taki biało-czerwony, skrwawiony sztandar. Z tym trupem, to są, wiesz, to jest młodzież, albo akademicka, albo szkolna, bo na czele to są wyrostki. Wiele się zatrzymało, ludzie czapki z głowy i płaczą. Tu, Adman, słuchaj, na wysokości prezydium łączyły się 2 helikoptery. Bombardują, proszę ciebie, tymi gazami i prawdopodobnie na ich wysokości są. Wojsko też atakuje w kierunku wzgórza, tak? Tak, strzelają z broni. Tak, petardy, dobra. Słuchaj, ten, którego nieśli, trup, leży na chodniku. Tam koło prezydium. I tam tylko nasi są. Słuchaj, tu mi podali, że tego trupa, co nieśli, to zostawili przy prezydium. Przekaż tam, że mają tego trupa sprzątnąć. Przez cały dzień w Gdyni milicja polowała na ludzi, strzelając z samochodów petardy i granaty łzawiące. Nad miastem krążyły śmigłowce, rzucające środki chemiczne. Rannych zwożono do szpitala miejskiego w Gdyni. Pielęgniarka Henryka Hellman wspominała: to było naprawdę coś okropnego. Myśmy na operacyjną, na drugie piętro na rękach nosili. Wszyscy, lekarze, pielęgniarki, palacze, kto był? Boże kochany. Ilu takich, cośmy donieśli, nie było już po co dawać na stół. I tam pod salą pokotą leżeli. Były też takie wypadki, że się doszło do samochodu, otwiera drzwi, a tu trup leży. Przez cały czas wejścia do szpitala pilnowano. Pilnowali asystujący portierce palacze. Bo co i róż, milicja próbowała dostać się do środka. Raz nawet się wdarli i krzyczeli: my was, syny, wymordujemy. Wy buntowników ratujecie. Jednym z zabitych 17 grudnia był Stanisław Sieradzan. Okoliczności jego śmierci są do dzisiaj nieznane. Edmund Gruchała wspominał: byłem na jego pogrzebie. Spojrzałem wtedy na jego nogi. Kostki były obdarte ze skóry do samej kości. Pomyślałem, że musieli go strasznie bić. A potem, pozorując śmierć od kuli, już do zabitego strzelili. Jego kurtka była z jednej strony postrzelona, ale na ciele nie było śladów krwi. A podobno Staszek miał mieć przestrzeloną aortę, rozerwaną wątrobę. Czy to możliwe, żeby nie było wylewu krwi? ...17 grudnia... robotnicy Stoczni Szczecińskiej, oburzeni arogancją władz, które odmówiły podjęcia rozmów, przełamali szyki milicji otaczającej zakład, przedostali się do miasta i spalili Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do Szczecina wkroczyło wojsko, a do walki z manifestantami wykorzystano śmigłowce. Przeciwko demonstrantom użyto broni. Byli kolejni zabici i ranni. Historyk profesor Jerzy Eisler mówił w 2000 roku: Jest wstrząsająca relacja kobiety ze Szczecina, która była wówczas w zaawansowanej ciąży. Wypadła z tramwaju, a właściwie została wypchnięta, ponieważ do pojazdu wrzucono petardę z gazem łzawiącym i ludzie w panice tratowali się. Upadła i ją poturbowano. Kilka dni później urodziła martwą dziewczynkę, która dziś, gdy nie odebrano jej wtedy szansy na życie, byłaby 30-letnią kobietą. 18 grudnia kontynuowano strajki w zakładach Trójmiasta i Szczecina. W Elblągu doszło do krwawych starć pod Komitetem Miejskim PZPR. Byli kolejni zabici i ranni. Pogrzeby ofiar odbywały się skrycie w środku nocy. Ojciec zabitego Zbigniewa Godlewskiego wspominał: w niedzielę wieczorem dzwonek do drzwi otwieram. Stoi dwóch panów. Przedstawiają się jako pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i zapraszają nas na pogrzeb syna. Cmentarz Oliski był obstawiony przez SB-ków, milicję i wojsko. Był to już czwarty pogrzeb tej nocy. W końcu nas poproszono. Leżał w trumnie. Głowę miał zabandażowaną. Drugi syn, jak zobaczył brata, uciekł przerażony z kaplicy. Pogrzeb odbywał się przy lampie naftowej, takiej, jakie chłopi mieli w obejściach. 20 grudnia zmuszono do rezygnacji z funkcji pierwszego sekretarza Władysława Gomułkę. Do władzy doszedł Edward Gierek. Edward Gierek uspokaja nastroje. Przemawia w telewizji i mówi w sposób pojednawczy, kiedy w 1956 roku krwawo stłumiono powstanie poznańskie. Cyrankiewicz grzmiał w radiu o odrąbywaniu rąk. Gierek mówi zupełnie inaczej. Mówi o błędach, wypaczeniach. Gierek nie tylko mówił inaczej, Gierek się też inaczej zachował. Pojechał do stoczniowców, ale nie po to, żeby jak Gomułka krzyczeć z mównicy, ale wszedł w tłum, podawał ręce. Zachował się tak, jak zachowywali się politycy w Europie Zachodniej. Dzisiaj to dla nas normalne, że prezydent, premier spotyka się z ludźmi. Ale 50 lat temu w PRL-u to było absolutną nowością. I wtedy dochodzi do tego słynnego dialogu Gomułki, kiedy pyta robotników, czy mu pomogą. I ci robotnicy mówią: pomożemy. Gomułka niósł pewną nadzieję na zmianę. Nadzieję, która po raz kolejny została zawiedziona. Ostatecznie podwyżki cen cofnięto dopiero 15 lutego 1971 roku. Tym protestem, który wymusił na Gierku wycofanie się z podwyżek, był strajk włókniarek w Łodzi. Tak więc protesty robotnicze w grudniu 70 roku doprowadziły do zmiany ekipy rządzącej Polską. Odszedł Gomułka, doszedł do władzy Edward Gierek. Zaczyna się dekada Gierka. Doprowadziły również do likwidacji podwyżki cen żywności. I tak jak zwykle w dziejach polskich bywa, wtedy, kiedy działy się rzeczy dramatyczne, razem z narodem, razem z protestującymi Polakami, był polski Kościół. Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, mówił 25 grudnia 1970 roku w Katedrze Warszawskiej: nasze braterskie współczucie kierujemy z tej katedry do wszystkich rodzin na wybrzeżu, w miastach portowych Rzeczypospolitej, których święta są dzisiaj tak niesłychanie bolesne. Przesyłamy błogosławieństwo Ojca Świętego, wam, osierocone dzieci i owdowiałe matki. Przesyłamy je i wam, współbracia trudnej i ciężkiej pracy, którzy straciliście swoich towarzyszy trudu, męki i wysiłku twórczego dla wspólnego dobra naszej ojczyzny. Wasz ból jest wspólnym bólem. Wasza krew jest nam braterską, bratnią i cenną. Jest cenną jak każda kropla, która ma spłynąć dla chwały Bożej i dla dobra Rzeczypospolitej. 29 grudnia 1970 roku Rada Główna Episkopatu Polski w liście do wiernych pisała: wydarzenia ostatnich czasów ujawniły z wielką wyrazistością, że na prawo narodu do istnienia i samodzielności musi się składać prawo do wolności sumienia i wolności życia religijnego przy pełnej normalizacji stosunków między Kościołem a państwem, prawo do swobodnego kształtowania kultury własnego narodu, zgodnej z duchem chrześcijańskich zasad współżycia ludzi, prawo do sprawiedliwości społecznej, wyrażającej się w zaspokajaniu słusznych żądań, prawo do prawdy w życiu społecznym, do zgodnej z prawdą informacji i swobodnego wypowiadania swoich poglądów i wymagań, prawo do warunków materialnych, które zapewniają godny byt rodzinie i każdemu obywatelowi, prawo do takiego odnoszenia się do obywateli, by w niczym nie byli znieważani, krzywdzeni i prześladowani. Jak obliczają historycy, w wyniku represji władz zostało zamordowanych w 1970 roku 41 osób. Jedna osoba w Elblągu, 6 w Gdańsku, 16 w Szczecinie i 18 w Gdyni. Rannych zostało 1164 Polaków. Zatrzymano przeszło 3000 osób. Zniszczeniu uległo kilkanaście pojazdów wojskowych, w tym transportery, BTR i czołgi. Podpalono 17 gmachów, rozbito 220 sklepów, podpalono kilkadziesiąt samochodów. Jak wynika z dokumentów IPN-u, protestowali, strajkowali nie tylko robotnicy Wybrzeża, ale do demonstracji i strajków doszło także w głębi kraju. Protestowali robotnicy w Krakowie, Wałbrzychu, innych ośrodkach. Według wyliczeń historyków w głębi kraju solidaryzowało się ze stoczniowcami Wybrzeża ponad 20 tysięcy ludzi. Od tamtych tragicznych wydarzeń mija 50 lat. Warto pamiętać o bohaterskich mieszkańcach Wybrzeża, którzy 50 lat temu protestowali przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Warto pamiętać o tych, którzy oddali swoje życie za to, abyśmy mogli żyć w Polsce niepodległej.
A słowo honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara.